Szukając Słowa Bożego, to co tygodniowa nasza audycja cykliczna. Dzisiaj towarzyszył nam będzie ksiądz doktor habilitowany Artur Malina, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z dzieła biblijnego Jana Pawła II.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże profesorze. Przed nami kolejna niedziela, tym razem niedziela Adwentu.
Trzecia niedziela Adwentu, nazywana szczególnie Gaudete, o tym powiemy. Mamy trzy czytania, które będą stanowiły źródło dla naszej wspólnej refleksji. Pierwsze czytanie możemy przygotować, jeśli mamy Biblię Tysiąclecia, abyśmy mogli także aktywnie podążać za treścią. Z księgi Sofoniasza, to jest jedna z ostatnich ksiąg Starego Testamentu w wydaniach Pisma Świętego, Biblii Tysiąclecia, z księgi Sofoniasza, trzeci rozdział, wersety od 14 do 18. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, czwarty rozdział, wersety od 4 do 7. Powtarzam, list do Filipian, rozdział czwarty, wersety od 4 do 7. A Ewangelia w roku C, większość czytań pochodzi właśnie z trzeciej Ewangelii, Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci, wersety od 10 do 18. Powtarzam, rozdział trzeci, wersety od 10 do 18.
Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród ciebie, już nie będziesz się bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: nie bój się, Syjonie, niech nie słabną twoje ręce. Pan Bóg twój jest pośród ciebie. Mocarz, który daje zbawienie, on uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
Usłyszeliśmy fragment z niedługiej księgi proroka Sofoniasza. Tam są tylko trzy rozdziały, które różnią się wymową od tego tekstu, który słyszeliśmy. Można tak powiedzieć, mamy taką perełkę wśród kamieni grozy, kamieni słów mocnych, ciężkich, zapowiadających zagładę, karę. Tutaj jest ta perełka obietnicy, zapowiedź Bożej obecności, która powinna być źródłem zaufania, ufności, porzucenia lęku. W naszym życiu jest podobnie. Często słyszymy negatywne wieści. Dochodzą one do nas każdego dnia. I wtedy pojawia się pytanie, takie, jakie rozległo się w czasach proroka Sofoniasza. Gdzie jest Bóg? Sam prorok określa konkretnie czas swojej aktywności. Mówi o latach panowania króla Jozjasza. Z jednej strony króla, który zapisał się bardzo pozytywnie w dziejach Izraela. Jeden z nielicznych władców, który starał się być Bogu wierny i przede wszystkim troszczył się o to, aby nakłonić do tej wierności Bogu również swoich poddanych, Izraelitów. W dziejach Izraela mówi się o reformie religijnej króla Jozjasza, która była po prostu próbą powrotu do Boga po wielkim odstępstwie, po apostazji poprzednika Jozjasza Manassesa. Tak z jednej strony, coś jasnego, pozytywnego. Z drugiej strony, na zewnątrz Królestwa Judy scena polityczna bardzo negatywna. Czas politycznego zamętu wywołany upadkiem pogańskiego Imperium Asyryjskiego dokładnie w ostatnich dekadach VII wieku przed Chrystusem. Ten czas jednak nie oznaczał utraty Bożej kontroli nad dziejami ludzkości. Choć w szerszym kontekście słów proroka, które usłyszeliśmy, mowa jest prawie cały czas o karze, zagładzie jako sądzie Pana nie tylko nad obcymi narodami, ale także nad Jerozolimą, to jednak słowa proroka niosą orędzie nadziei. Zwiastują Bożą obietnicę Jego interwencji. Jego interwencji usuwającej lęk, niepewność w tych niełatwych politycznie czasach. Co jest podstawą dla tej nadziei, dla Jerozolimy, dla jej mieszkańców? Przeczytam jeszcze raz tylko jedno zdanie z tego fragmentu krótkiego, które usłyszeliśmy. Zdanie, wokół którego możemy powiedzieć, jest skupiona cała wypowiedź, jakby oś, na której opiera się ta Boża obietnica i nadzieja ludzi, którzy przyjmują tę Bożą obietnicę. To zdanie brzmi: oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela, Król Izraela. Pan jest pośród Ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Tak czytamy w polskim przekładzie, w tekście liturgicznym Biblii Tysiąclecia. Nie jest to pierwszy przekład Pisma Świętego oczywiście. Najstarszy, pierwszy przekład Pisma Świętego na język grecki ma trochę inne brzmienie. Pan jest pośród Ciebie i już nie mamy, nie będziesz już bała się złego, lecz nie zobaczysz złego. Ta różnica bierze się prawdopodobnie z rozumienia słowa hebrajskiego, które znajdowało się w tym tekście, które mogło być odczytane właśnie jako zachęta do porzucenia lęku, albo jako wezwanie do tego, aby nie patrzeć, nie widzieć już więcej zła. Te pozornie dwie różne postawy w historii zbawienia, w dziejach zbawienia są właściwie dwiema stronami tej samej postawy. Nie bać się zła, nie patrzeć na zło. Izraelici, którzy są w niewoli egipskiej, nie widzą tego, co się dzieje na zewnątrz ich domów, kiedy oni świętują Paschę po raz pierwszy, nie widzą anioła śmierci, nie muszą się lękać. Izraelici, którzy w inną Wielką Noc stają nad brzegiem Morza Czerwonego, nie muszą się lękać Egipcjan, którzy ich ścigają, ponieważ nie widzą ich. Między nimi a prześladowcami jest Bóg, który jest jasnością, światłem dla nich, a ciemnością dla ich śmiertelnych wrogów. Ta obecność Boga trwa cały czas. To mieszkanie Jahwe wśród Izraelitów jest gwarancją ich bezpieczeństwa, źródłem dla ich radości. Podczas wędrówki przez pustynię Bóg mieszka pośród swojego ludu. Pierwszy miejscem Jego zamieszkania jest namiot świadectwa, a widzialnym znakiem Jego obecności świetlany obłok. W epoce sędziów, pierwszych królów Izraela, stałe miejsce przebywania Arki Przymierza, najpierw w Szilo, potem na górze Syjon w Jerozolimie, było uważane za wybrane przez Boga. Salomon buduje Bogu dom na mieszkanie. Budowniczy świątyni w Jerozolimie dobrze jednak wie, że Boga nie może ogarnąć żadna świątynia, ponieważ przewyższa on nawet niebo. On nie potrzebuje tej świątyni, tego mieszkania. To ludzie potrzebują Bożej obecności. To ludzie potrzebują tego, aby Bóg rozbił wśród nich swój namiot. Kiedy święty Jan w prologu swojej Ewangelii mówi o wcieleniu słowa, używa wówczas terminu nawiązającego do Starego Testamentu. Tradycyjny przekład, nasz przekład janowego orędzia o zamieszkaniu słowa między nami może być oddany bardziej dosłownie, że Słowo Boże rozbiło namiot wśród nas. Ta obecność Boga, doświadczenie tej obecności jest dla nas źródłem radości, źródłem poczucia bezpieczeństwa. Jan, ewangelista, powie w pierwszym liście o celu świadectwa o tej Bożej obecności, aby nasza radość była pełna. O niej także mówi inny Jan, Jan Chrzciciel, wobec tych, którzy, zwracając uwagę na działalność Jezusa, chcą wywołać prawdopodobnie u Chrzciciela zazdrość, smutek z powodu wielkich sukcesów tego, który idzie za nim. Jak Jan wówczas odpowiada? Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Nawet jeśli dla Jana przyjście Mesjasza oznacza koniec jego misji, nawet jeśli dla czasów proroka Sofoniasza nadejście Dnia Pańskiego wiąże się z lękiem wielu i poczuciem zagubienia, to jednak dla tych, którzy wierzą, bliskość Pana jest powodem radości, źródłem zaufania.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Te słowa apostoła może bardziej pasują na inny czas, na czas radości wielkanocnej, rozjaśnionej nadchodzącą wiosną, bielą szat liturgicznych. W Adwencie, w Wielkim Poście, w liturgii pogrzebowej stosuje się szaty koloru fioletowego. Kolor ten kojarzy się ze smutkiem. Ma także on inne znaczenia. Fiolet powstały ze zmieszania błękitu i czerwieni przedstawia równowagę między niebem a ziemią, między dniem a nocą. Jest zapowiedzią przełomu. Zastanowimy się za chwilę, w jakim sensie. Fiolet jest też kolorem wcielonego Boga człowieka. W Chrystusie bowiem dopełnia się przyjęcie tego, co ludzkie i przekształcenie w to, co boskie. To przyjęcie nie dokonuje się automatycznie, zewnętrznie, lecz głęboko i wewnętrznie, w wielkim trudzie, a zwłaszcza w cierpieniu. Przejście to wiele kosztuje. Fiolet w liturgii Wielkiego Postu w obrzędach pogrzebowych ma znaczenie paschalne. Jest znakiem przejścia z czerwieni cierpienia na ziemi do błękitu wiecznego życia w niebie. Przejścia pełnego napięcia i czynnego oczekiwania na osiągnięcie pełni. W inne niedziele Adwentu jest zawsze kolor fioletowy. Trzecia niedziela Adwentu ma w liturgii Kościoła nazwę łacińską Gaudete, co znaczy dosłownie radujcie się. Nazywana jest także niedzielą różową od koloru szat liturgicznych, które mogą być fakultatywnie stosowane w tym dniu. A róż to mocno rozjaśniony fiolet. Ta barwa nieba o świcie zapowiada blask bardzo bliskiego przyjścia Chrystusa. Dzieje zbawienia otwiera zbliżenie się Boga do człowieka, Jego zniżenie się do człowieka. Na początku Bóg stwarza niebo i ziemię. Zwieńczeniem Jego działania stwórczego jest na końcu historii zbawienia inne działanie. Ku Niemu zwraca się prośba występująca na końcu Pisma Świętego, na końcu Apokalipsy. Amen, przyjdź Panie Jezu. Chociaż wyciszenie i zatrzymanie się charakteryzują okresy Adwentu, Wielkiego Postu oraz liturgię pogrzebu, to jednak nie jest to czas bezczynności, obojętności, ani nieobecności. Jak powiedzieliśmy, nie chodzi tutaj o przemianę automatyczną. Sens wyciszenia jest zupełnie inny. Nie chodzi tutaj o bierność. To wyciszenie pozwala usłyszeć ciche nadejście naszego Pana. Bliskość nadejścia z przyczyną radości właściwie pojmowanej. I tutaj bardzo ważne doprecyzowanie. Jak można się radować w żałobie po śmierci bliskiej osoby? Jak można przyjąć to wezwanie Gaudete, radujcie się? Jak mogą radować się ci, którzy otrzymują w tych dniach diagnozę nieuleczalnej choroby? Jak mogą radować się małżonkowie cierpiący z powodu zdrady? Rodzice zatroskani z powodu złego prowadzenia się dzieci? Pawłowe wezwanie radujcie się nie oznacza braku smutku jakiegokolwiek. Wezwanie Pawła do radości nie oznacza, że każdy smutek jest zły. Kilka zdań wcześniej w tym samym liście Paweł pisze o swoich uczuciach, o swoim bólu. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówię, a teraz mówię z płaczem. Paweł, wzywając do radości, także odczuwa głęboki smutek. Bo smutek może być zbawczy i zgubny. Sama Biblia wymienia różne rodzaje smutku i różne jego przyczyny. W Księdze Mądrości Syracha smutek sprawiają często najbliższe osoby. Małżonka, dzieci, przyjaciel, bliźni. Przyczyną zawodu jest ich grzeszne postępowanie, przewrotność, brak wychowania, niewierność, obmowy. Zła postawa i grzeszne czyny pozbawiają radości także samego grzesznika. Na związek między smutkiem a grzechem wskazuje Boże ostrzeżenie skierowane do Kaina planującego zabójstwo swego brata. Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Pyta go Bóg. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. refleksja nad przyczyną smutku, może doprowadzić do odkrycia zła we własnym postępowaniu. Prawdę tę ukazują dzieje Izraela po wyjściu do ziemi obiecanej. W historii ludu Bożego powraca wielokrotnie stała sekwencja wydarzeń. Odejście od Boga, potem kara, która rodzi smutek, w tym smutku Izraelitów wołanie o ocalenie i zbawcza odpowiedź Boga, która jest źródłem radości. Prorocy wzywają do takiego przeżywania i wyrażania smutku, które nie ogranicza się do zewnętrznych form pokuty, ale przybliża do Boga przez radykalną, chociaż czasem bolesną zmianę życia. Przeto i teraz jeszcze wyrocznia Pana, czytamy w księdze Joela. Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. Biblia zna więc smutek i grzeszny, i smutek zbawczy. W Ewangelii znajdujemy wyraźny przykład tego przeciwstawienia. Bogaty, wezwany do pójścia za Jezusem, odchodzi od Niego smutny, myśląc tylko o bogactwach materialnych, zamiast o dobrach wiecznych. Smutek, płacz Piotra z powodu zaparcia się Jezusa wyraża natomiast kruchę ucznia, ponieważ jego myśli i uczucia pozostają przy Jezusie i przy Jego słowie. Smutek prześladowanych i cierpiących zamieni się w radość według obietnicy Jezusowego błogosławieństwa. Nadzieja na spełnienie tej obietnicy jest powodem radości, radości nawet poprzez łzy.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także do niego celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie więcej niż ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić będzie was Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
W ubiegłej niedzieli Ewangelia przedstawiła wystąpienie Jana Chrzciciela. Dzisiejsze czytanie stanowi kontynuację tamtego opisu. Uwaga ewangelisty przenosi się z Jana Chrzciciela na adresatów jego działalności. I to jest częsta charakterystyka tej trzeciej Ewangelii, Ewangelii czytanej w niedzielę roku liturgicznego C, możemy powiedzieć rok czynu, bo obraz adresatów działalności najpierw Jana Chrzciciela, a potem przede wszystkim Jezusa jest dość szczególny dla tej Ewangelii. Możemy powiedzieć, ludzie ukazani są w działaniu. Jest to antropologia bardzo zaakcentowana. Na przykład, kiedy mowa jest o powołaniu celnika, według Ewangelii Mateusza i Marka cała aktywność skupia się na Jezusie. Natomiast w trzeciej Ewangelii po powołaniu Lewi wydaje ucztę. W tej Ewangelii mamy nie tylko samo przykazanie miłości Boga i bliźniego jako najważniejsze przykazanie przedstawione przez Jezusa, ale jest ono połączone z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Potem mamy inne perykopy, które ukazują adresatów działalności Jezusa jako aktywnych, jako odpowiadających w sposób jasny, zdecydowany na to, co Jezus naucza, co czyni. Przykład chociażby innego celnika Zacheusza. Czy zakończenie nawet ziemskiego życia Jezusa, jego śmierć, jak jest ukazana. Mateusz, Marek mówią o dwóch ukrzyżowanych również z Jezusem. Tylko Łukasz mówi o tym, że jeden z nich zwraca się do Jezusa z negatywną postawą, w sposób prowokujący, grzeszny, a drugi jest tym, którego my nazywamy dobrym łotrem. Do samego końca adresaci działalności Jezusa reagują, odpowiadają na to, co słyszą. I podobnie z adresatami działalności Jana Chrzciciela. Ewangelista zauważył, że ludzie wyczekiwali z napięciem. I to napięcie, możemy powiedzieć, wywołuje wyładowanie. Tym wyładowaniem jest jedno pytanie, następne pytanie, trzecie pytanie. Do Jana zwracają się różne grupy z konkretnymi pytaniami. Nie zatrzymują się oni na ogólnych tylko pouczeniach, ale pragną konkretnie wiedzieć, co powinni czynić. I Jan nie zwleka z odpowiedzią. Nawrócenie wyraża się bowiem w konkretnych czynach wobec bliźniego. Jan wymaga odrzucenia wszelkiej niesprawiedliwości. Odrzucenie niesprawiedliwości prowadzi do zajęcia postawy pozytywnej, do dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co posiadamy, ponad konieczność. I tak, kto ma dwie suknie, niech da jedną temu, który nie ma. Jak należy rozumieć te słowa? Ich dosłowna interpretacja mogłaby zrodzić inną niesprawiedliwość, wyrażającą się w życiu kosztem innych, w oczekiwaniu na to, że ktoś musi mnie obdarować. Nie taki jest sens żądania Jana Chrzciciela. Chodzi w nim natomiast o przesunięcie granicy dzielenia się z innymi z kręgu tymczasowej, okazyjnej filantropii do obszaru trwałego miłosierdzia. I tutaj łatwo o drugie nieporozumienie, o adresatów tego wymagania. Kto jest zobowiązany do takiego trwałego miłosierdzia? Wymaganie dotyczy nie tylko ludzi żyjących w obfitości, aby dawali z tego, co im zbywa. Zwrócone jest również do tych, którzy posiadają tylko nieco więcej niż to, co jest im konieczne, aby dzielili się z innymi, mając oczy otwarte na tych, którzy mogą być jeszcze w gorszej sytuacji. Wiemy dobrze, że faktycznie w naszym życiu dzieje się różnie. Widzimy swoje braki, to, że ciągle nam czegoś brakuje, ciągle czegoś nie mamy, a tak naprawdę w naszym życiu nie brak rzeczy, które nie są konieczne, albo czasem są zupełnie zbędne. Pomimo tego kupujemy takie rzeczy, potem źle ich używamy, marnotrawimy i wyrzucamy. Słuchając wezwania Janowego, warto zastanowić się nad tym postępowaniem, nad własnymi zwyczajami, które może już nas nie rażą, a przecież kłócą się z wezwaniem Jana Chrzciciela. Ewangeliczną drugą suknię przychodzi nam łatwiej wyrzucić, niż ją podarować temu, który nic nie ma. Okres intensywnych reklam, przedświątecznych zakupów, niech będzie okazją do przypomnienia sobie wezwania z dzisiejszej Ewangelii, skierowanego do nas, którzy mamy prawo do tych rzeczy, którzy uczciwie pracujemy, mamy prawo do dóbr materialnych, do ich używania. Jednak człowiek wierzący powinien roztropnie się z tymi rzeczami obchodzić, aby zauważyć, że powodzi mu się często rzeczywiście lepiej niż wielu innym, że są również ci, którym można pomóc, chociażby w pozornie małych sprawach. Do Jana zwracają się szczególne grupy. Wśród pytających się go o konkretne wymagania znajdują się celnicy i żołnierze. Te dwie kategorie osób były w czasach Jezusa, w czasach Jana Chrzciciela, pogardzane, otoczone nienawiścią w Palestynie. Wykorzystywały bowiem pełnione funkcje dla własnego zysku. Celnicy zwiększali podatki ponad ustaloną miarę, a uzyskaną różnicę zagarniali dla siebie. Żołnierze niezadowoleni z żołdu powiększali go, odbierając przemocą innym ich dobra. W obydwu przypadkach chodziło o wzbogacenie się kosztem innych. My może powiemy, nie jesteśmy ani celnikami, ani żołnierzami, więc to wezwanie na chrzciciela nas nie dotyczy. Ale tutaj chodzi przecież o coś innego. Zauważmy, Jan Chrzciciel nie wzywa tych ludzi do porzucenia zawodu. Zachęca natomiast, aby zaniechali niesprawiedliwości, którą pełniony zawód umożliwia. W tym momencie łatwo byłoby odnieść starożytne stosunki do współczesnej sytuacji. Jednak ważniejsze zauważenie orędzia skierowanego do nas. Z każdym stanowiskiem, z wszelką kompetencją łączą się specyficzne niebezpieczeństwa i pokusy, żeby posiadaną pozycję wykorzystać i obrócić na własny pożytek. Tłumaczenia, że ci na samej górze kradną wiele czy dają milionowe łapówki, wzmacniają często pokusę i służą nam za usprawiedliwienie w małych sprawach. A wymagania Jana Chrzciciela były skierowane do tych, którzy zmienić się mogli. Nie do tych, którzy byli na samej górze, którzy do Jana nie przyszli, ale do tych, gdzie była jeszcze nadzieja na nawrócenie. Każdy zawód, każda funkcja wymaga stosownej etyki zawodowej. Nawrócenie do Boga nie dokonuje się tyle w niedzielę podczas mszy świętej, ile w dni powszednie, w miejscu pracy, we własnym zawodzie, w rodzinie, w samotności. Nawrócenie, przybliżenie się do Boga nie jest abstrakcyjne, lecz konkretne. Jan nie głosi taniego zbawienia. Jego wymagania na pewno nie są łatwe, ale i wartość naszego życia jest wysoka. Jest to jedno życie, zatem warto poświęcić wiele teraz, aby zyskać wszystko na zawsze. Bóg daje zbawienie każdemu z nas właśnie w konkretnym miejscu i konkretnym czasie. On i Jego zbawienie jest naprawdę nam bliskie i blisko nas. To przyjęcie daru Bożego przez to jest łatwe i dlatego może być dla nas źródłem radości.
numery do naszego studia, do Torunia, to oczywiście 720 100 100 i 720 100 200 dla tych, którzy są posiadaczami telefonów sieci w rodzinie, połączenia bezpłatne oczywiście, a dla korzystających ze stacjonarnych numerów 056 655 23 55 w Polsce i 655 23 56. Z zagranicy również 011 48 56 zza oceanu i w rodzinie i w Europie 48 56 i dalej 655 23 33 655 23 66. Trzecia niedziela Adwentu. Czytania, które są kanwą naszej dzisiejszej refleksji w audycji pod tytułem Szukając Słowa Bożego. Prosimy Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem z rodziny Radia Maria. Józef musiał uć.
Tak, panie Józefie, słuchamy i witamy.
Parafia. Ja chodzi o to, że jestem zachwycony, chociaż mocno choruję i leżę. Na dwór w ogóle nie mogę wyjść, jestem potwornym alergikiem, ale mam radość w sercu dość dużą. A teraz mi się to słówko bardzo podobało, przed chwilą usłyszane, Gaudete, to jest ta trzecia niedziela Adwentu. Radujcie się, no radujcie się, bliskość jest, bliskie nadejście naszego Pana. To jest radość nie tylko w naszych ciężkich stadach chorobowych, ale dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich ludzi. W tę noc cichą, spokojną, nikogo tam nie było, ale Pan Jezus się zjawił. Dar z nieba. Tę noc cichą, ciemną, nastąpiło światło. Światło, które nigdy nie gaśnie. I oświetleni tym światłem cały świat może być radosny tylko w takim świetle. Nie w innych światłach takich krótkotrwałych, elektrycznych, ale to światło nigdy nie gaśnie. Ale jeszcze taka prawda mi się zjawiła, bo ja kiedyś bardzo lubiłem takie piękne chrystusowe powiedzenia. To jak właśnie, jak Pan Jezus przekazywał władzę do swoich apostołów, do nas, a przede wszystkim do księży. I Pan Jezus powiedział, vos estis salterre, vos estis lux mundi. To jest właśnie to przekazanie najpiękniejszej wartości naukowej, bo jeżeli wy nie będziecie tą solą, to świat zwietrzeje. Sól zmarnuje się i wy się zmarnujecie, a tą światłością zdobędziecie nie tylko bogactwa naturalne, ale całe niebo. To jest ta wielka właśnie nasza radość z Bożego Narodzenia, bo gdyby nie było Bożego Narodzenia, w głębokim smutku by świat był pogrążony.
I nie byłoby tej radości, o nie której Pan mówi. Radości. Dziękujemy za to świadectwo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Panu Józefowi dziękujemy za świadectwo osobiste, które przybliża nas do świętego Pawła. Nie powiedziałem o tym, skąd i w jakich warunkach Paweł wzywa do radości, co się z nim działo, kiedy on o tej radości pisał. Pisze list do mieszkańców Filipi, do pierwszej miejscowości w Europie, w której on ewangelizował po tym, jak przybył z Azji Mniejszej na kontynent europejski. Pisze ten list z więzienia, czy to, jak niektórzy sądzą, jest to więzienie w Efezie, czy inni, jak twierdzą, w Rzymie. To jest mniej ważne. Ale pisze jako człowiek przykuty. Przykuty kajdanami. Współczesne nasze kajdany, kajdany choroby, kajdany ograniczeń związanych z wiekiem, nie są wcale przeszkodą do tego, aby dawać świadectwo radości w sensie tym osobistym, ale także i innych wzywać do radości. Niech to nasze właśnie przeżywanie radości będzie takie autentyczne. Dlatego te słowa Pawła nas przekonują, przekonywały mieszkańców Filipi, bo mówił o radości człowiek, który znał jej smak. Pan Józef powiedział o soli ziemi. Właśnie wesołkowatość świata jest często niesmaczna. Ten humor świata jest czasem wstrętny, obrzydliwy, ale radość płynąca ze światła spotkania z Panem, tak jak ta światłość wielka przy Bożym Narodzeniu, aniołowie, którzy wołają to samo, co później w okresie wielkanocnym jest wywołane. Chwała na wysokości Bogu, a w okresie wielkanocnym Alleluja. Chwała Boga Mu oddawana i od Niego odbierana jest dla nas źródłem radości. W Starym Testamencie Izraelici cenili sobie radość. Wiele jest świąt, które właśnie są przepojone tą radością. Święto Paschy jak najbardziej przez wspominanie tego wielkiego wydarzenia zbawczego. Wtedy właśnie czytali Księgę Pieśni nad Pieśniami, która była wyznaniem radości z miłości, z bliskości oblubieńca. Kiedy ten oblubieniec się oddalał, jak w historii Izraela było, co spowodowało smutek, to oblubienica, jaką był Izrael, nie traciła nadziei. Wołała: biegnij do mnie. Ten bieg oblubieńca jest tak jak w literaturze, w filmach, kiedy dwie osoby, dwoje ukochanych jest blisko siebie, są wielkiej radości. Ale ta radość staje się jeszcze większa po czasie rozstania, kiedy powracają do siebie, kiedy biegną naprzeciw siebie na peronie, drogą, ulicą, po to, aby się objąć, po to, aby się ucałować, bo doceniają to, jak wielkim darem jest miłość. Ta miłość wzajemna, miłość ludzka. Dla Izraelitów ta miłość ludzka była obrazem tej miłości Bożej, która rodzi radość, która jest źródłem prawdziwej radości. W Starym Testamencie są także inne święta, które tę radość wyrażają, celebrują, bo przecież miłość jest płodna, rodzi owoce. Święta żniw, celebrowane z wielką radością w Izraelu. One pozwalały cieszyć się Bożym błogosławieństwem, które pokazywało, że rzeczywiście Bóg nas kocha, które było dowodem na to, że Bóg jest nam bliski. Także święto, które przypominało o tym, że ta radość materialna, radość z owoców ziemskich jest czymś przemijającym, święto namiotów, kierowało uwagę ku radości wiecznej, kierowało uwagę ku temu, co jest u celu wędrówki człowieka, to znaczy ku ziemi obiecanej, która jest mlekiem i miodem płynąca już nie materialnymi Bożymi darami, ale darami obejmującymi całego człowieka i jego ciało, i jego ducha.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chcę przywitać księdza, który przybliża nam Słowo Boże, i księdza prowadzącego. Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałam się podzielić taką refleksją co do Ewangelii na niedzielę przychodzącą, która przedstawia nam świętego Jana Chrzciciela jako nauczyciela bardzo radykalnego, bardzo odważnego, który na pytania tłumu odpowiada, na pytanie, co mamy począć, odpowiada w sposób bardzo prosty, bardzo przystępny. Ja myślę sobie, że takie pytanie, co mam począć, ja zadaję sobie codziennie. Codziennie wstając, zadaję sobie, bo codziennie po prostu chcę się nawracać. To jest taki czas, szczególnie Adwentu, właśnie czas dla mnie jednak bardzo radosny, dlatego że on mi przybliża takie dwa spojrzenie na narodzącego się Chrystusa i ten czas ostateczny przyjścia Chrystusa. I ja właśnie jestem w tym czasie pomiędzy i mam zawsze codziennie szansę zwrócenia się do Boga. A co mam czynić? No mam czynić na pewno dobro. Dobro w takiej ogólności, ale jak psalmista mówi, że właśnie jak chcesz osiągnąć życie prawdziwe i wieczne, no powściągnąć język i wargi od słów złych, czyń dobro po prostu, no czyń dobro, nie czyń zła, tylko czyń dobro. I czynić można to dobro materialne, widząc innych potrzeby, prawda, nawet tym się podzielić. Nie tym, co zbywa, bo to właśnie to, co zbywa, że remanent zrobię w szafie, jakieś rzeczy, które już mi są niepotrzebne, czy coś. Owszem, no, ale to jest też dla mnie takie dzielenie się tym dobrem, którym mogę się podzielić, takim dla mnie właśnie wielką tą radością, że na przykład słowem, na przykład czasem, na przykład tym, że właśnie święty Jan Chrzciciel nie widział Jezusa, ofiary Jezusa na krzyżu. Nie widział tej takiej wielkiej miłości. On prostował ścieżki, on przygotowywał te ścieżki dla Niego, ale tej ofiary Chrystusa, a ja o tym wiem, dlatego też dla mnie czas Adwentu jest wielką radością, bo ja się mogę tym cieszyć, że właśnie ja wiem, co Chrystus na krzyżu uczynił dla mnie, dla mojego życia, jak moją godność bardzo wyniósł wysoko, jaką ja mam wartość w oczach. To nic, że ktoś mi może mówić, że ja taka czy siaka, ale ja wiem, że jestem słaba, że jestem grzeszna, że upadam, ale też wiem, że w każdej chwili mogę właśnie do Chrystusa się zwrócić i On mnie zawsze przyjmie i On mi zawsze okaże wielką miłość i wielkie miłosierdzie. On mnie lepiej zna niż ja sama, dlatego też ten właśnie Adwent jest dla mnie takim bardzo pięknym czasem, a Jan Chrzciciel jako ostatni z proroków właśnie Starego Testamentu, łączący właśnie też Nowy Testament jest dla mnie takim świadkiem życia bardzo radykalnego, bardzo ascetycznego, bardzo moralnego i że pogodził to wszystko, co mówił, z tym, jak żył. A to jest wielka, wielka trudność, dlatego że my bardzo pięknie umiemy mówić i pięknych słów i dobrych, ale życie czasami się bardzo mija, dlatego taka właśnie też dobrem jest taka uczciwość wielka i właśnie podzielenie się takim świadectwem życia uczciwego, takiego pokornego, ale pokornego w tym sensie, że właśnie co to znaczy dla mnie pokora? Pokora to znaczy, że ja nie mam planu na swoje zbawienie, bo Zbawicielem jest dla mnie Jezus i to On mnie będzie prowadził. Ja tylko mogę się Jego pytać właśnie, co ja mam czynić, a On mnie będzie prowadził i też nikogo dookoła siebie nie zbawię, tylko aby mogę po prostu właśnie swoim świadectwem i tym ukierunkować kogoś, gdzie ma pójść, do kogo się zwrócić. I to jest dla mnie taki piękny czas, też właśnie czas, tak jak właśnie i święty Paweł był we więzieniu, był w uciskach, był we wszystkim, a miał radość w sercu, miał radość Bożą, bo radość Boża nie ma nic wspólnego z radością po ludzku, z taką wesołością, że mi się coś udało załatwić.
Radość Boża to nie wesołkowatość. Tak, bardzo dziękujemy Pani za to świadectwo również.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie jak pogodzić normalność z radykalizmem? Bo tak z jednej strony, jak Pani Elżbieta na to wskazała, chodzi o normalne postawy. Powściągnięcie własnego języka, czy ci żołnierze, żeby postępowali uczciwie, celnicy, żeby nie byli chciwi. Chodzi przecież o przestrzeganie prawa, o to, co jest normalne. Ale chodzi także o wezwanie do nawrócenia, do porzucenia, do czego jesteśmy czasem bardzo przywiązani. I to porzucenie rzeczy, które sobie cenimy, już nie chodzi o same sprawy materialne, ale o postawy, przyzwyczajenia, chociażby gadatliwość, obmowa, plotki, to kosztuje zmienić się. Zmienić się tak, jak pani Elżbieta powiedziała, od zaraz, rankiem, kiedy patrzymy na siebie i postanawiamy, że będziemy inaczej postępować. To jest ten radykalizm. Do tego radykalizmu jesteśmy wezwani i pokazuje to powołanie pierwszych uczniów. Jak radykalne było wezwanie. Jezus powiedział, chodźcie za mną. A co to oznaczało konkretnie? Zostawienie tego, co opisywało powołanych. Kiedy Jezus widzi Szymona i Andrzeja, to widzi, że oni zarzucają sieci. Są powołani, sieci muszą pozostawić. Kiedy widzi następnych, Jakuba i Jana, nazwani są oni synami Zebedeusza. Opuszczają już nie tylko sieci, ale ewangelista mówi, opuścili swojego ojca. Potem, kiedy jest powołany Mateusz Lewi, bo te dwa imiona mamy w Ewangeliach oznaczające celnika, o nim ewangelista mówi, że kiedy idzie za Jezusem, że on powstał, bo jego zawodem, jego funkcją było ściąganie cła, ściąganie podatków w postawie siedzącej za ławą celną, gdzie liczył pieniądze, gdzie wystawiał pokwitowania za ściągnięte pieniądze. Powstanie było znakiem radykalnej zmiany życia. Do tej radykalnej zmiany życia jesteśmy wzywani, nie tylko wezwani, ale wzywani codziennie, bo nie chodzi o nawrócenie, ale o nawracanie.
Ubi lauda verunt te. Peccavimus et factis sumus tamquam immundus nos, et cecidimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre quasi ventus abstulerunt nos. Abscondisti faciem tuam amabis, et alisisti nos in mano iniquitatis nostre.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Rafał.
Teraz i zawsze.
Ja chciałbym powiedzieć taką rzecz, że Jan Chrzciciel, odpowiadając żołnierzom, celnikom i innym ludziom, którzy stanowili pewien porządek społeczny, nie każe i nie zwraca im przeciwko temu porządkowi. Pozostawia ich na swoich stanowiskach, ale każe im przemienić tylko swoje sumienie. Podobnie Pan Jezus nie jest żadnym reformatorem, nie był i nie jest żadnym reformatorem społecznym, który by zakładał jakiś porządek polityczny czy społeczny wśród ludzi, ale jest Panem sumienia i właściwie kazanie na górze jak gdyby jest takim przykładem i drogowskazem, że nie chodzi o zmianę porządku społecznego, tylko chodzi o zmianę porządku sumienia. Chrystus jest Panem sumienia. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Panu Rafałowi dziękujemy za to, co ważne jest. Ciągle trzeba przypominać, kiedy pytamy o sens, o znaczenie przemiany, jaką przynosi chrześcijaństwo. Na pewno przyniosło wielkie zmiany społeczne, ale dzięki czemu one się dokonały? Nie dlatego, że mieliśmy na początku jakiś program polityczny, ale mieliśmy projekt, plan Boga, który zakłada to, że zastana rzeczywistość jest niewłaściwa, że wymaga zmiany, ale nie zmienia się rzeczywistości bez zmiany ludzi. Zmiana dokonuje się od środka, od wewnątrz. Słowo nawrócenie może kojarzyć się z innym terminem przewrócenie, przewrót czegoś. To skojarzenie jest w języku polskim. W języku greckim jest słowo, które także przenosimy do naszych języków nowożytnych, metanoia. To znaczy zmiana umysłu, zmiana tego, co jest w środku człowieka. My zmieniamy świat, czynimy go lepszym tylko o tyle, o ile my zmieniamy się, stajemy się lepsi. Tytułem podsumowania naszych rozważań, podkreślam naszych, bo chciałbym również objąć te wypowiedzi, które przez telefon do nas wszystkich dotarły, z którymi uczestnicy wspólnego rozważania podzielili się z nami wszystkimi. Chciałbym także zebrać to, co w te trzy niedziele Adwentu było powiedziane o początku Ewangelii Dobrej Nowiny, przygotowanej przez Jana Chrzciciela. Misja Jana Chrzciciela miała fundamentalne znaczenie w Bożym planie zbawienia, dlatego wszystkie Ewangelie mówią o jego działalności na początku z tych ksiąg. I ta misja nie była abstrakcyjna. Z tego powodu Ewangelie określają czas i miejsce jego wystąpienia. Najbardziej dokładnie czyni to właśnie czytany w tym roku święty Łukasz. Z jednej strony dane o czasie, miejscu wystąpienia Chrzciciela świadczą o konkretności jego działalności, z drugiej strony odsłaniają naturę jego misji. Chociaż Jan jest umieszczony w swoim czasie, to jednak nie jest zależny od tego czasu. Przedstawia on program nie ludzi, nie program, który jest wypadkową oczekiwań ludzi. Jan jest wysłany przez Boga i to decyduje zarówno o powadze jego misji, jak też i o jego osobistym autorytecie, ale przede wszystkim o treści jego orędzia, o sensie jego działalności. Dzięki jego głosowi każdy z nas może usłyszeć apel o przyjęcie słowa zbliżającego się Boga, poprzez najpierw usunięcie tego, co przeszkadza. Usunięcie z życia grzechów, chciwości, przemocy, egoizmu. Trzeba więc usunąć przeszkody na drodze słowa do nas. Trzeba wyjść z mroku. Chociaż to wychodzenie, bo ono związane jest z porzucaniem przyzwyczajeń, tego, co nam pasuje, co nam jest drogie, chociaż to wychodzenie może być bolesne, to jednak taka postawa jest skierowana na jasny cel. Jest zwrotem ku prawdziwym szczęściu. Wezwanie do radości skierowane jest także do nas, którzy możemy być zniechęceni dzisiaj złym przykładem innych osób, rozdrażnieni niedobrymi wiadomościami, wzburzeni prywatą osób. W chrześcijańskiej radości nie chodzi o przemijalną wesołość, ani o naturalny czy wyuczony optymizm. Radość chrześcijańska to inne imię nadziei na spotkanie z Panem.
Dzisiaj w poszukiwaniu Słowa Bożego spotkaliśmy się z księdzem doktorem habilitowanym Arturem Maliną, biblistą z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dzieła biblijnego Jana Pawła II. Dziękujemy księdzu doktorowi za przybycie.
Bóg zapłać tutaj za ten czas poświęcony, zwłaszcza tym bardzo dziękuję, którzy się włączyli w to rozważanie, również swoją uwagą, swoim skupieniem, nawet jeśli nie zabierali głosu. Bóg zapłać.
Dziękujemy również.